Ja księdza Jerzego osobiście nie znamy. Osobiście nie spotkałem się, nie znamy. Że badanie robiłem, to wszyscy wiedzieli o tym, oczywiście. To nikt nie pytał. Nigdy nie pytał.
Mała, wielka tajemnica. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
Tutaj to tylko została ta nasza stara studnia autentyczna. To jest autentyk jeszcze z czasów dworskich. A dwór był tutaj teraz w tych zaroślach. Te drzewa to są akacje. I w tych akacjach w głębi był dwór dziadka. Dwór został rozebrany jeszcze przed wojną, bo był w bardzo złym technicznym stanie. Natomiast tutaj na tym miejscu, gdzie jest ten mój dom, stała oficyna dworska. Drewniana, ale też w takim stylu dworkowym. I ta oficyna również została rozebrana, moja matka świętej pamięci, jak budowała po wojnie nowy dom, w którym zaczęliśmy mieszkać w 49-50 roku. Bo to za tymi zaroślami to tam nie widać. I tam właśnie upłynęło całe moje dzieciństwo i wczesna młodość.
Bo ten dom to już sam pan postawił.
Tutaj tak, ponieważ w latach 80. miałem trochę pieniędzy, bo jak pracowałem w zakładzie medycyny sądowej, no to nieźle zarabiałem. I tak sobie pomyślałem, że trzeba byłoby, owszem, słowna tradycja jest rzeczą ważną, ale również rzeczą ważną jest coś takiego materialnego, namacalnego, jakie nasze są korzenie dla potomnych, dla moich córek, wnuków. I to był mój główny powód, dlaczego zacząłem budować ten dom, chociaż przecież mieliśmy mieszkanie i to M6 wtedy w Białymstoku. Ponieważ w tamtym czasie nie można było dwóch mieć mieszkań czy domów, no to ten właśnie dom, tu przed którym stoimy, został zarejestrowany, wydany pozwolenie na budowę przechowalni owoców i warzyw. To mi podpowiedział mój szwagier, który był wówczas wojewódzkim konserwatorem zabytków i powiedział, że przechowalnia owoców i warzyw musi być wybudowana w stylu dworku szlacheckiego ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowego budynku. Na górze była sala balowa, na dole, nie, sala teatralna, na górze była sala teatralna, na dole balowa. To wtedy, kiedy funkcjonował dziadka dwór. I dopiero w 1994 roku normalnie już to przemianowałem na budynek mieszkalny. Ja zapalę światło, pierwszy pójdę. No i już jesteśmy w domu. Teraz to jest mój gabinecik.
Piec ciepły?
No wczoraj napalił mój zięć. Uwielbia tutaj właśnie palenie, bo to bardzo dobre piece. Dobrze trzymają ciepło, łatwo się nagrzewają. Ponieważ ze strony mojej matki rodzina wywodzi się z Wileńszczyzny. Jak Sowieci przyszli w 1939 roku, no to ojca od razu aresztowali w listopadzie. No i niestety ojciec w łagrach sowieckich zginął. Moim wujkiem ze strony matki był ksiądz Józef Wojko, też pochodzący z Wileńszczyzny. Dzięki mojej matce i tym wszystkim ciotkom z tamtej strony, wujowi, wychowałem się w takiej bardzo głębokiej atmosferze patriotycznej i religijnej. I ten właśnie swój taki gabinecik, Mickiewicz, Kościuszko, Matka Boska Ostrobramska, był jeszcze podczas Słowackiego, ale ktoś pożyczył na jakąś wystawę, no i tam gdzieś wsiąkł.
No i oczywiście Józef Piłsudski.
Tak, tak, tak. Ojciec był uczestnikiem wojny w 20 roku polsko-bolszewickiej. No i to również przyczyniło się do tego, że został aresztowany. Przejdziemy do naszego pokoju stołowego. O, na tym zdjęciu To jest jedyne zdjęcie, które zachowało się, gdzie jest fragment autentycznego dworku dziadka. Dziadek, ciocia Pela, ciocia Jadwiga, moja chrzestna matka, ciocia Maria, to jest mój ojciec, Józef. Ojciec się późno ożenił, mając 42 lata, także jeszcze mnie na świecie nie było. Ja się urodziłem 10 marca 1936, a dziadek zmarł w czerwcu 1936, także doczekał jeszcze swego wnuka o tym nazwisku. Majątek w Trości dziadek kupił w 1912 roku. No i wtedy cała rodzina właśnie przeniosła się tutaj z Józefina do Turośni. Dziadkowie mieli 9 dzieci, 2 synów i 7 córek. Przed wojną dziadek podzielił ten majątek w Turośni, 186 hektarów, na swoje dzieci. Synowie dostali najwięcej oczywiście, natomiast 7 córek wywianował. No też hektary, ale już mniej. I dzięki temu, że ojciec dostał w Turośni 33 hektary, no to nie podlegaliśmy parcelacji. No i tutaj właśnie naczynia. To nasz serwis obiadowy, który się zupełnie zachował przypadkowo. A to tylko dlatego, że ta serwantka razem z tymi naczyniami była na plebanii u księdza Józefa Wojki. Bo Sowieci, jak aresztowali ojca, no to zabrali wszystko. Wszystkie meble, w ogóle wszystko, zupełnie wszystko. Ciotki opowiadały, że kryształowe lustra zamurowane w ścianie, to nie mogli wyrwać, to strzelali z pistoletu, żeby zniszczyć. Wszystko, co było możliwe do zabrania, łącznie z narzędziami rolniczymi, nawet konie, krowy, świnie to strzelali. Nie zostało nic. To tylko dzięki temu, że to było na plebanii, ta serwantka z tym serwisem, no to dzięki temu się zachowało.
Że mnie nie pobiło.
Karteczka. Tam jest karteczka taka, proszę zobaczyć.
Petersburg, Kuzniecow, druga połowa XIX wieku, porcelana malowana na szkliwnie w kwiaty jaśminu.
Tego nie używamy serwisu do obiadu, bo to już jako taka pamiątka rodzinna. A teraz wyjście do ogrodu. Przez werandę. Wtedy, kiedy budowałem, to była zarejestrowana jako rampa dostawcza do przechowalni owoców i warzyw. Stary sad, przedwojenny, niektóre drzewa pamiętają, czasy dziadka. I owocują, oczywiście owocują bardzo dobre. Moja córka z zięciem robią soki na całą zimę. Właśnie po zimie. Ja skończyłem Wydział Farmaceutyczny w Akademii Medycznej w Lublinie w 60 roku. I przez 8 lat pracowałem w aptekach województwa lubelskiego, potem białostockiego. I w końcu pojechałem do Białegostoku szukać sobie pracy. I dowiedziałem się, że w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku pani profesor Maria Byrdy poszukuje farmaceutę, który by zorganizował pracownię chemiczno-toksykologiczną od podstaw. Poszedłem do pani profesor. Przez tydzień odbywały się rozmowy codziennie. Rozmawialiśmy o mojej rodzinie, o historii. O ojcu, o tym wszystkim, o czym tutaj rozmawiamy. I od 1 kwietnia 1968 roku podjąłem pracę jako starszy asystent. No i zacząłem organizować tą pracownię. To było w dniu, kiedy ja wróciłem ze szkolenia w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. No i idę normalnie do zakładu, tak jak codziennie rano, na 8:00. I kręcą się jacyś osobnicy, jacyś mężczyźni, którzy legitymują mnie. Byłem zdziwiony, tego nigdy nie było. Wchodzę do zakładu i spotykam swoją koleżankę. I mówię, słuchaj, Krysiu, czyżby przywieziono do naszego zakładu księdza Popiełuszkę? On mówi, tak. No i wtedy poszedłem do prosektorium i zobaczyłem księdza już leżącego na stole sekcyjnym. był w sutanie, cały umazany, poprany w tym błocie takim tego zbiornika. Ręce też tam, twarz. Na szyi była założona pętla z tak zwanymi lejcami przez plecy do nóg podkurczonych. Jeżeli człowiek chciałby wyprostować nogi, to pętla by się zaciskała. A do nóg był jeszcze przyczepiony worek z kamieniami. Także i ta pętla, i ten worek z kamieniami zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To tylko wiedziałem, że to musieli zrobić jacyś specjaliści. To pierwszy z brzegu człowiek takiej pętli by nie założył, bo wtedy jeszcze nie było wiadomo, kto to zrobił. Widziałem, że to jest męczennik pobity, maltretowany z tą pętlą, z workiem kamieni. Wiedziałem, że te narządy po tych moich badaniach będą w przyszłości, a szczególnie krew, będą relikwiami świętego. Wtedy od razu doszedłem do wniosku, że to trzeba zachować. Nie dać do utylizacji, tylko zachować. Przez pół roku trzymałem zamrożone. Nie było żadnych zastrzeżeń do moich badań, do mojej opinii, nie było żadnych zastrzeżeń. Ja tam nic nie stwierdziłem. Ani alkoholu, ani żadnych leków psychotropowych, ani narkotyków, ani żadnych innych środków silnie działających. Wobec tego, zamiast oddać do utylizacji, odpowiednio zabezpieczyłem i przekazałem kościołowi. Poszedłem do mojego kolegi z liceum, który był wtedy duszpasterzem akademickim przy kościele świętego Rocha, ksiądz Jerzy Gisztarowicz. I powiedziałem: słuchaj Jurku, mam zabezpieczone krew i wycinki niektórych narządów księdza Jerzego i chciałem je przekazać kościołowi, bo uważam, że w przyszłości będą to relikwie, bo był męczennikiem. Wtedy, w tym czasie, był budowany budynek dla sióstr zakonnych przy ulicy Stołecznej. I wtedy ustaliliśmy, ażeby ten słoik wmurować w ścianę tego budynku. Chodziło o to, żeby SB nie dowiedziało się, żeby gdzieś tam nie wyszperało tego. Także w umówiony dzień ten słoik z wycinkami narządów oraz te dwie próbówki z wysuszoną krwią przyniosłem do pokoju księdza na plebanii świętego Rocha i wtedy komisyjnie to pod przysięgą protokolarnie przekazałem. No i właśnie na tym moja rola wtedy się skończyła. Tak się złożyło, że ja w 2010 roku pojechałem do swojej córki, która jest w Stanach Zjednoczonych. Ale przed wyjazdem wiedziałem już, że w czerwcu ma być beatyfikacja księdza Jerzego. Poszedłem do sióstr, tam właśnie na Stołeczno i przypomniałem, że w jednej ze ścian zamurowany relikwie. No i spokojnie pojechałem. I proszę sobie wyobrazić, siedzimy przy stole tam u córki w Stanach. Jest telefon z Białegostoku. Natychmiast przyjeżdżaj, bo odbili kawałek murów i nie ma słoika. W każdym razie kierownikiem budowy wtedy tego budynku był pan inżynier Toczydłowski. To ja wtedy szybciutko dałem mu telefon do inżyniera. Okazało się, że ten budynek był tam gdzieś wyremontowany, przebudowywany i to zostało przeniesione w inne miejsce. I on doskonale wiedział, w jakim miejscu to jest. Wszyscy wiedzieli, że ja przeprowadziłem tego rodzaju badania, bo od tego byłem w zagładzie, ale nikt nie wiedział, co ja dalej zrobiłem. To była wielka moja tajemnica. Nikt, moja najbliższa rodzina o tym nie wiedziała. Po prostu ja się bałem. Normalnie trzymałem to w tajemnicy, bo uważałem, że gdyby dowiedziało się o tym SB, to na pewno by były jakieś konsekwencje. Dla mnie na pewno bardzo nieprzyjemne. Najbliższa rodzina nie wiedziała, że ja to zabezpieczyłem i przekazałem kościołowi. Na pewno to było trochę ryzykowne. No ale stało się jak się stało i dzięki Bogu żadnych konsekwencji nie poniosłem. Od początku wiedziałem, że trzeba to zabezpieczyć. Że postępuję właściwie. Nie miałem żadnych wątpliwości co do tego.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej zatytułowany Mała Wielka Tajemnica. Bohaterem audycji był Jan Szczednicki.